Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu, 15 listopada, deszczowy jesienny poranek, a w kluczowym temacie również z jesiennego i deszczowego Krakowa łączę się z panem Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym Biznes Alert. Witam pana na antenie Radia Poznań.
Dzień dobry, pozdrawiam spod Warszawy, również deszczowej.
A dziś spod Warszawy, bo tak pan redaktor wszak z Krakowa pochodzi.
Tak jest, Kraków w sercu.
Panie redaktorze, chcemy porozmawiać dzisiaj o przyszłości atomu. Wydaje się, że perspektywa siłowni atomowej, energii atomowej jawi się w jasnych kolorach. Zanim jednak zapytam pana o politykę, chciałbym poprosić o komentarz do raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którego zresztą państwo komentujecie na łamach Biznes Alertu. Tam się pojawia bardzo interesująca informacja, że koszt inwestycji w nowe moce energii atomowej w porównaniu z OZE są droższe tylko o 5%. Jak to interpretować?
Wydatki związane z transformacją energetyczną będą wysokie. Są liczone nawet nie w miliardach. To będzie ponad biliona złotych. Natomiast szlak transformacji energetycznej może być różny. Są zwolennicy odnawialnych źródeł energii, którzy twierdzą, że atom nie jest potrzebny i używają argumentu ekonomicznego, mówiąc, że transformacja z użyciem tylko źródeł odnawialnych, być może wspieranych biomasą, innymi rozwiązaniami bez atomu, będzie dużo tańszy, że ten szlak będzie dużo tańszy. Natomiast dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że ta różnica w kosztach jest na poziomie około 5%, a jeśli doliczymy do tego koszty rozbudowy sieci, to znaczy doprowadzenia, rozprowadzenia energii ze źródeł odnawialnych po kraju, rozprowadzenia z miejsc wytwarzania do miejsc odbioru, to okaże się, że ten miks, w którym nie ma atomu, a jest dużo więcej źródeł odnawialnych, może być nawet droższy, więc argument ekonomiczny przeciwko atomowi nie jest ważny, jeżeli spojrzymy na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Atom opłaca się także z punktu widzenia ekonomicznego.
W tej wizji zakłada się, że energetyka jądrowa miałaby dostarczyć około 22% wytwarzanej energii. To jest w przeliczeniu na gigawaty około 7,4-7,5 powiedzmy. Czy to jest dużo w sam raz, czy mało?
To nie jest szczyt ambicji, które możemy zdiagnozować na rynku polskim. Ponad 7 gigawatów to moc, która może pochodzić jedynie z projektów amerykańskiego Westinghouse'a, bo zakładają one prawdopodobnie 2 elektrownie po 3 reaktory, czyli około 7 gigawatów, bo jeden ma niewiele ponad 1 gigawat mocy. Natomiast mamy przecież w grze projekt koreański, który będzie dalej wspierany przez Zygmunta Solorza-Żaka, który niezależnie od zmiany władzy przecież dalej będzie prowadził swój biznes i to on namówił polską PGE do współpracy przy tymże projekcie. Mamy też wielość projektów małych reaktorów jądrowych, które mogą potencjalnie dać więcej mocy w latach 30., 40. to już...
Czyli, panie redaktorze, to będzie to, co, gdyby to podsumować, te wszystkie inwestycje, to będzie więcej niż 22% finalnie?
Zobaczymy, ile z nich faktycznie będzie realizowanych. Największy konkret na stole to praktycznie jest ten projekt na Pomorzu, ponieważ on ma umowę projektową. Reszta to są luźne umowy, które zakładają bardziej wolę realizacji. Natomiast warto im kibicować, ponieważ mamy lukę wytwórczą. Budowaliśmy za mało elektrowni, niezależnie od ich rodzaju w Polsce. W 34 roku będzie nam brakowało około 5 gigawatów elektrowni, więc im więcej atomu, tym lepiej, bo taki duet atomowo-odnawialny to nie tylko rozwiązanie dobre ekonomicznie, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, bo atom zabezpiecza źródła odnawialne zależne od pogody oraz z punktu widzenia ochrony środowiska. Francja i Szwecja, kraje, które mają taki duet energetyki jądrowej i odnawialnej, mają jednocześnie najmniejszą emisję dwutlenku węgla w Unii Europejskiej i my także możemy dążyć w tym kierunku z kraju o największej emisji, kraju zawęglonego, ku duetowi odnawialno-atomowemu, który da nam także spadek emisji CO2, chroniąc klimat i także dając szansę naszej gospodarce na zmniejszenie śladu węglowego.
Może żebyśmy pozwolili naszym słuchaczom bardziej uzmysłowić sobie, co znaczy 7,5 gigawat, gdyby można było to na przykład przeliczyć na, nie wiem,
półtorej
na miasta.
Elektrowni Bełchatów.
Półtorej elektrowni Bełchatów, do jakiej ilości na przykład gospodarstw domowych tego typu wartość może dostarczyć energii, gdyby to tak przeliczyć?
Jeżeli to będzie 1/5 naszego zużycia krajowego, no to można się pokusić o założenie, że to będzie kilka największych miast w Polsce. Dokładne dane musiałbym przeliczyć, natomiast 1/5 zużycia w całej Polsce. Wiadomo, że to zużycie jest największe w ośrodkach przemysłowych i właśnie w dużych miastach, więc kilka takich ośrodków byśmy mogli obsłużyć z pomocą energetyki jądrowej, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że taki bezpiecznik jądrowy w postaci 1/5 miksu energetycznego będzie stabilizował źródła odnawialne. Te mogą dawać okresowo dużo więcej energii elektrycznej, ale czasami, kiedy na Bałtyku będzie mniej wiało albo będzie po prostu noc i panele fotowoltaiczne nie zapewnią energii, wtedy atom będzie dalej pracował pod sznurek, zapewniając bezpieczeństwo dostaw.
Dzisiejsza Rzeczpospolita na jedynce przekazuje informację, że PKB rośnie, ożywienie gospodarcze rozkręca się, podane są dane, projekcje. Według projekcji Narodowego Banku Polskiego PKB Polski prognozowane na 2025 rok to 3,2, czyli wysoko, ale trzeba tutaj powiedzieć, że im wyższy rozwój gospodarczy, tym także wyższe zapotrzebowania energetyczne. Czy uważa pan, że nasze dzisiejsze projekcje na zużycie, na potrzeby Polski, energetyczne potrzeby Polski są dobrze oszacowane, czy trzeba by je powiększyć? Pytam też to o to w kontekście właśnie atomu.
Może się okazać, że będziemy mieli dużo większe zużycie energii elektrycznej, no także ze względu na elektryfikację gospodarki. Zakładamy, że coraz więcej elementów działalności gospodarczej będzie napędzane energią elektryczną, nie paliwami kopalnymi, zgodnie z trendem w całej Unii Europejskiej. To wszystko każe sądzić, że energia elektryczna będzie zużywana w coraz większym stopniu. Wspomniana analiza Instytutu, o którym mówił pan redaktor, także zakłada konserwatywnie wzrost zużycia o około 30%. Ten wzrost może być większy lub mniejszy. To dobrze, że mamy szybki wzrost gospodarczy, natomiast też może go nieco zdławić powrót wyższej inflacji, przed którym ostrzegał prezes Narodowego Banku Polskiego, nie wchodząc już w codzienną politykę polską, która jest dosyć przykra. Mówił tym razem o tym, że jednak ta inflacja niekoniecznie będzie tak szybko spadać, jak myśleliśmy, i to może być hamulcowy naszego wzrostu gospodarczego i też wzrostu zużycia. Warto pamiętać, że rekordowe ceny energii czasu kryzysu energetycznego zmniejszały zużycie w Polsce, mogą zachęcać do tego nadal, także jeżeli będziemy wycofywać mechanizmy wsparcia, co do czego zgadzają się główne siły polityczne. W Polsce spieramy się o to, kiedy, do jakiego stopnia, ale raczej zgadzamy się, że te subsydia czasu kryzysu energetycznego trzeba będzie ograniczać.
W kluczowym poranku gościem moim i państwa jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Już pan redaktor przeszedł płynnie do kwestii politycznych. O to chciałem zapytać. W umowie koalicyjnej pojawia się atom. To jest duży sukces, ponieważ jak rozmawialiśmy jeszcze na wiosnę z panem redaktorem, to się tu zastanawialiśmy, czy uda się przede wszystkim lewicę do tego przekonać. To jest, zdaje się, dobra wiadomość, że atom staje się takim ponadpolitycznym projektem. Przynajmniej można mieć prawie że pewność już co do tego.
Wydaje się, że mamy konsensus ponadpartyjny wokół energetyki jądrowej. Jedyna siła, o której też rozmawialiśmy na państwa antenie, to jest Partia Zielonych, która opowiadała się przeciwko atomowi, ale kiedy przyszło co do czego, także w rozmowie z moim portalem, Urszula Zielińska, jedna z liderek Partii Zielonych, przyznała, że być może należy przyjrzeć się umowom, być może należy zbadać opłacalność ekonomiczną atomu, tak, oczywiście, ale generalnie popiera projekt jądrowy i także będzie zmierzać do jego realizacji. Czyli ostatni przeciwnicy są teraz na pokładzie projektu jądrowego. Wydaje się, że nowy rząd, niezależnie od poglądów na temat poprzedniej ekipy, będzie chciał kontynuować projekt, w sprawie którego jest umowa projektowa. To już nie jest deklaracja woli, tylko konkretne zobowiązanie pomiędzy polskimi elektrowniami jądrowymi, Bechtelem z USA i także amerykańskim Westinghouse'em o konieczności przygotowania projektu budowy elektrowni w konkretnej lokalizacji, bo mamy generalne założenia, teraz trzeba je sprowadzić do Lubiatowo-Kopalina, czyli tej preferowanej lokalizacji, w której ma stanąć konkretna elektrownia w konkretnym miejscu, w konkretnych uwarunkowaniach i to ma się stać w przeciągu półtorej roku liczonego od września 2023 roku, tak aby budowa mogła ruszyć w 2026 roku. Wydaje się, że nie ma tutaj sprzeciwu. Nawet Donald Tusk, prowokowany przez jednego z wyborców na Wiecu we Wrocławiu, zapytany o to, czy możliwa jest zmiana lokalizacji, nie odpowiedział wprost, ale powiedział, że zastanowi się nad tym, jeżeli nie będzie opóźnienia, dodatkowych kosztów i problemów z Amerykanami. Wiadomo, że nagła rewolucja w postaci zmiany lokalizacji wywołałaby takie problemy, więc tutaj w nieoczywisty sposób pan przyszły, prawdopodobnie premier, powiedział nie.
Można powiedzieć zatem, że mamy załatwioną sprawę w aspekcie polityki krajowej, a co z polityką międzynarodową, przede wszystkim europejską, co z Zielonym Ładem? Czy pańskim zdaniem możliwy jest odwrót lub korekta od polityki klimatycznej tak, by miejsce dla atomu było silniejsze niż dotychczas?
Mało tego, ta korekta była widoczna jeszcze przed kryzysem energetycznym i przed inwazją Rosji na Ukrainę. Warto przypomnieć, że atom został uznany przez Komisję Europejską za źródło zrównoważone, służące ochronie klimatu jeszcze w 2021 roku staraniami Polski i Francji, które przekonały przynajmniej do milczenia Niemcy.
Ale Niemcy chyba tak łatwo nie oddadzą pola. Same Niemcy wygasiły u siebie na razie, ale myśli pan, że udałoby się stworzyć taką koalicję w tym momencie wbrew Niemcom, by jednak nie zamykać atomu, tak jak zresztą Niemcy ze szkodą dla swojego państwa uczynili w zeszłym roku?
Niestety to zrobiły. To jest nieżałowana strata. Dobre działające elektrownie jądrowe zostały wyłączone z przyczyn ideologicznych, nie ekonomicznych, nie politycznych, tylko niestety ideologicznych. Tak sobie Niemcy wychowali społeczeństwo w nienawiści do atomu i boją mu się teraz sprzeciwić, nawet jeżeli to służyłoby nie tylko Niemcom, ale też innym krajom, bo większa podaż energii zmniejsza zagrożenie przerwy czy ograniczenia dostaw w całym regionie, także w Polsce moglibyśmy sprowadzać ten...
Ale jest, rozumiem pan, optymistą co do, powiedzmy, generalnego kierunku
to
polityki
nie jest optymizm,
europejskiej.
To są dane. Koalicja proatomowa z udziałem Polski i Francji, licząca ponad 10 krajów, przeforsowała atom w taksonomii w 2021 roku. Teraz przeforsowała zgodę na to, żeby finansować atom kontraktami różnicowymi, także w porozumieniu z Niemcami, które musiały ustąpić. Oczywiście Austria czy Luksemburg grożą sprawami w Trybunale Sprawiedliwości, ale to są dowody na to, że została im już desperacja, właściwie tylko odwołania na drodze sądowej, bo politycznie nie ma poparcia dla denuklearyzacji. W 2021 roku Ministerstwo Środowiska Niemiec chciało denuklearyzować całą Europę. Teraz wewnątrz koalicji rządowej w Niemczech FDP, liberałowie mówią o tym, żeby renuklearyzować Niemcy. Jesteśmy w całkiem innym miejcu. Władimir Putin skutecznie przypomniał, miejmy nadzieję na dobre Europie, że potrzebujemy bezpieczeństwa energetycznego.
I dodajmy czynnik polityczny. Być może stanie się ta sprawa paliwem politycznym dla CDU, która może na tych emocjach chcieć zbudować taki punkt programu, który może wyborców przekonać. Na sam koniec chciałem powrócić do spraw polskich i zapytać o sprawę, która pewnie naszych słuchaczy może bardzo interesować. Czy powinniśmy w najbliższych miesiącach, takiej perspektywie rok plus, spodziewać się zwyżek w cenach energii dla konsumentów indywidualnych?
W połowie roku może dojść do luzowania mechanizmów osłonowych. Nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Rządzące dotąd Prawo i Sprawiedliwość mówi o całym roku 2024 objętym dotychczasowymi rozwiązaniami osłonowymi, czyli mielibyśmy kontynuację taryf, które były w 2023 roku. Natomiast Koalicja Obywatelska sugerowała, aby skrócić ten okres do półrocza. Faktycznie kryzys energetyczny zelżał, nie skończył się. Potrzebne są wentyle bezpieczeństwa, ale z drugiej strony należy też ratować budżet, który wydał ponad 100 miliardów na walkę z kryzysem energetycznym.
Ratować budżet, czyli odbiorcy muszą więcej zapłacić jednak. Na to się trzeba przygotować.
Samo stłuczenie termometru nie usuwa gorączki. Cytując klasyka, musimy wrócić też na rynek po to, żeby on motywował nas do zmiany energetyki.
A gdyby do takiej zwyżki doszło, to będzie ona rewolucyjna czy ewolucyjna, że tak sobie...
To zależy, jaki mechanizm zostanie przyjęty. Nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku zostanie przyjęta ustawa w sprawie mrożenia cen energii i paliw. W 2024 roku możliwe jest opóźnienie wynikające też ze zmiany władzy, a możliwy jest też kompromis między ustępującymi a wchodzącymi do władzy nowymi siłami, czego sobie i państwu bym życzył, żebyśmy wiedzieli wcześniej z wyprzedzeniem, czego spodziewać się w 2024 roku.
O czym mówił Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kłaniam się państwu, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.